W naszym studiu pan Marcin Mikrut-Filipak, autor powieści Ślepiec. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam radiosłuchaczy.
Dlaczego podjął się pan tego tematu? Czytam recenzje, które bardzo licznie pojawiają się na stronach internetowych i czytam Ślepiec Marcina Mikrut-Filipaka. To powieść, która w niebanalny sposób porusza temat alkoholizmu, łamiąc powszechne stereotypy i pokazując, jak trudne może być życie z nałogiem.
Powieść Ślepiec powstała już w sumie 8-9 lat temu i ona utknęła w komputerze na ładnych parę lat. A dlaczego tematyka? Chciałem po prostu spróbować twórczości. Chciałem spróbować doznać tego stanu, w jakim jest twórca podczas tworzenia dzieła. I tak jakoś zacząłem pisać właśnie ową powieść. Czemu wybrałem taki temat? Jakoś gdzieś podświadomie czułem, że musi to być temat niebanalny. O, tak jakoś, to pamiętam z tamtego czasu.
Proszę pana, a jak go pan zgłębiał? Czy doświadczył pan wśród znajomych, w rodzinie tego problemu?
Na szczęście w rodzinie nie doświadczyłem tego problemu, wśród znajomych również, ale z obserwacji środowiska też, w którym się obracałem, no wiadomo, ludzi chorych, no bo to można powiedzieć, że to jest choroba, ludzi chorych na ową straszliwą chorobę w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo. I to jest no ciężka, trudna choroba, trudno się z niej wychodzi, ale nic nie jest niemożliwe, także nadzieja jest zawsze. Ja tak uważam, że póki człowiek żyje, to należy mieć zawsze nadzieję, że jutro może być piękniej, lepiej, wspanialej. O, tak bym to ujął.
Czytam kolejną recenzję. Pan Mikrut-Filipak przedstawia nam Romana jako postać pełną sprzeczności, człowieka o trudnym dzieciństwie, który pomimo sukcesów zawodowych i wsparcia bliskich nie potrafi uporać się ze swoimi demonami. Kiedy nauk zaczyna przejmować kontrolę nad jego życiem, okazuje się, że nikt już nie udaje, że nie dostrzega problemu. Pan pisze o alkoholizmie człowieka, który na zewnątrz jest kimś.
Tak, jest to wbrew pozorom bardzo powszechny problem w naszym społeczeństwie. Ludzie często obejmujący wysokie stanowiska bardzo często mają problemy z alkoholem, z narkotykami. Również są bardzo silne i mocne uzależnienie od hazardu. Znam osobę, która straciła cały majątek, firmę, rodzinę. Wszystko zaczęło się na stacji paliw, gdy tak zwany jednoręki bandyta wysypał garść pieniążków, prawda? No i to jakoś ten człowiek chciał jeszcze i jeszcze i jeszcze. Później kasyno, jedno, drugie, coraz większe stawki. I w taki sposób pozbył się firmy, rodziny, domu, jednego, drugiego. Tak samo jest z alkoholizmem. Im ktoś piastuje wyższe stanowiska, a jest właśnie alkoholikiem, tym bardziej ten problem bywa gdzieś tam spychany na margines. No bo wiadomo, każdy się boi zwrócić uwagę swojemu przełożonemu, że coś jest nie w porządku, prawda?
No zresztą jak to zwrócić uwagę szefowi?
No właśnie, tak, tak. Jak, w jaki sposób się odezwać, w jaki sposób podejść do tematu. No i w taki właśnie sposób cierpią rodziny, cierpią pracownicy również, no bo to przekłada się na relacje, prawda? Tak mi się wydaje.
Pan Mikrut-Filipak doskonale uchwycił wewnętrzną walkę alkoholika, wahania nastroju, zmienność postaw wobec bliskich i współpracowników. Z jednej strony Roman potrafi być kochającym ojcem, z drugiej zaś zmienia się w despotę, który oskarża wszystkich wokół o brak zrozumienia. To nie tylko historia nałogu, ale także podróż przez wewnętrzne konflikty, które są częścią życia osoby uzależnionej. Żeby pisać o takich rzeczach, trzeba wgłębić się sposób myślenia człowieka uzależnionego. Jak pan to zrobił? Czy pan czytał, rozmawiał z alkoholikami?
Czytałem na temat alkoholizmu, wtedy pamiętam, że dosyć dużo czytałem, ale tak wewnętrznie jakoś chciałem zgłębić ten wymiar duchowości, który towarzyszy alkoholikowi podczas no, tych największych upadków. Co czuje taki człowiek, jak on czuje się wewnętrznie, co kieruje takim człowiekiem. Chciałem to tak dotknąć właśnie tych przeżyć, poznać ten stan człowieka, gdzie człowiek potrafi być tak bardzo w sprzeczności sam z sobą, prawda? Tak bym to ujął.
Tak rozdarty.
Tak rozdarty. Bo z jednej strony cierpienie, ogromny ból, bo ta choroba jest ogromnym cierpieniem i bólem, a z drugiej strony rodzina, życie w pięknie, prawda? I rezygnacja. Rezygnacja z tego, co, do czego człowiek całym sercem dąży, można tak powiedzieć, bo największym wymiarem, najpiękniejszym wymiarem człowieka jest miłość, prawda? A ucieczka w alkohol czy inne używki jest właśnie zaprzeczeniem tego stanu, zaprzeczeniem miłości, jest zwróceniem się ku sobie. Po jednym ze spotkań autorskich podeszła do mnie pewna pani i powiedziała mi coś takiego, co bardzo do mnie przemówiło i trafiło z ogromną mocą, bo jej mąż był bardzo uzależniony i już wyszedł kilkadziesiąt lat, już nie spożywa alkoholu i mówi, ciągle powtarza, że to jest tak ogromny dla niego, to chciałem podkreślić, że dla niego to był tak ogromny egoizm, spojrzenie tylko i wyłącznie na siebie, że nie potrafił z tego zrezygnować. Potrafił zaprzepaścić żonę, dzieci, tylko alkohol był najważniejszy. On to z perspektywy lat tak właśnie odbierał ten stan. Skrajny egoizm z jego strony i myśl tylko o sobie, o tym, żeby się napić. Potrzeby innych, uczucia innych schodziły zupełnie na margines, na drugi plan.
Pisze pan z głębi człowieczeństwa, jest pan osobą bardzo wrażliwą. Ta wrażliwość nie wzięła się przypadkowo, bo przecież pan jest muzykiem.
A tak, jestem muzykiem, organistą i powiem szczerze, że właśnie taki cel mi przyświecał, pisząc powieść Ślepiec. Jako, że jestem muzykiem, chciałem doświadczyć tego, jak powstaje dzieło, a że nie mam jakichś naturalnych predyspozycji do tego, żeby zostać kompozytorem, więc zacząłem pisać i chciałem doświadczyć właśnie tego stanu, w jakim był Jan Sebastian Bach czy Ludwig Beethoven, gdy skreślał swoje symfonie Beethoven chociażby, czy Jan Sebastian Bach, preludia, fugi, kantaty, duże, wspaniałe, piękne dzieła. I dotknąć tego stanu właśnie, tych emocji, tych przeżyć. I w taki oto sposób zrodził się Ślepiec. Pierwsza powieść.
Czy nie zawiódł się pan? Czy doświadczył tego, jak powstaje dzieło?
Mogę powiedzieć, że się zawiodłem, bo nie jestem Bachem, prawda? Jeśli mogę tak powiedzieć. Doznałem tego stanu i nadal doznaję, bo dalej piszę, w jaki sposób powstaje dzieło, to już wiem, jakie to jest uczucie, natomiast nadal nie wiem, jak się czuł w takim momencie Jan Sebastian Bach. Wiem, jak ja się czuję w takim momencie, ale tworzenie jest nieporównywalne. Twórców nie można porównywać, ich przeżyć, ich doznań.
Warto było podjąć się tego wyzwania?
Warto, warto.
Ta powieść kończy się optymistycznie, daje pan nadzieję.
Tak, tak, bo dopóki człowiek żyje, to nadzieja jest zawsze. Zawsze jest nadzieja. Nie ma chwili, w której by nie było nadziei, nawet gdy jest serce ludzkie w najgłębszej ciemności, to nadzieja nigdy nie umiera, nigdy ona żyje. Chociaż człowiek jej nie widzi, chociaż jest gdzieś może daleko, daleko, ale nadzieja zawsze jest.
Na spotkaniach anonimowych alkoholików można usłyszeć takie zdania, że potrzebne jest doświadczenie, potrzebne jest przeżycie, które wytrąci człowieka z tego stanu, w którym się znalazł, że będzie potrafił wyjść z tego egoizmu, z tego swojego pijackiego egoizmu. Co się stało z bohaterem powieści, z panem Romanem?
Pan Roman pod wpływem pewnych przeżyć i sytuacji zrozumiał, że jest już na krawędzi, że kolejny krok może być krokiem ostatnim zarówno w karierze zawodowej, jak i w życiu osobistym, jak również kolejny krok mógłby być krokiem ku zatraceniu siebie całkowicie i podejmuje walkę, postanawia zawalczyć. I takie przesłanie z owej powieści, że nigdy nie jest za późno, można podjąć walkę, zawsze.
Kiedy alkoholik trzeźwieje, nie kończą się problemy, bo on sam zauważa, ile zła zrobił przez swój alkoholizm wokół. Najbliższa rodzina też jest pełna żalu, poraniona. Jak z tego wychodzi Roman i jego środowisko?
Obronną ręką w powieści, w tej powieści, a takie moje spostrzeżenie jeszcze, jeśli chodzi o alkoholizm, narkomanię, to jest bardzo dziwne, że człowiek chce się odizolować poprzez używki od życia, od tego, co go spotyka, od bólu, cierpienia. Chce się odizolować właśnie w taki sposób, a życie toczy się dalej, życie toczy się nadal. Problemy nie znikają, pojawiają się nowe, bo pojawia się uzależnienie od różnych używek. Życie istnieje, a człowiek wyłącza sam siebie poprzez owe używki z tej rzeczywistości, która tak bardzo go dotyka, która tak bardzo go rani. Słyszałem kiedyś opinię od pewnego lekarza, który mówił, że alkoholizm jest chorobą duszy i obwinianie alkoholika za to, że pije, jest w pewnym sensie jakby obwinianiem człowieka chorego na gruźlicę za to, że kaszle. Alkoholizm można też traktować jako objaw innej choroby, prawda? Choroby duszy, choroby serca, bólu, cierpienia, który gdzieś skrywany, chowany, zamaskowany, daje o sobie znać i aby oddalić siebie od niego, odizolować się od tego bólu, człowiek sięga właśnie po takiego rodzaju używki.
Czy Romanowi udaje się rozliczyć tą bolesną przeszłość, to trudne dzieciństwo, które ma za sobą?
Częściowo tak, a częściowo pod znakiem zapytania bym to zostawił. O, bo tak jak i w życiu, nie wiem, czy każdy alkoholik, który wyjdzie z nałogu, potrafi tak rozliczyć się do końca z przeszłością, prawda? Z tym, co się działo, z cierpieniem, które zadał innym osobom. To są bardzo trudne, skomplikowane sytuacje.
Podjął się pan tematu niezwykle potrzebnego, o czym świadczy ilość wypowiedzi w internecie osób, które sięgnęły po tą książkę, które przychodzą na pana spotkania autorskie. Miał pan już ich sporo.
Tak, miałem 4 spotkania autorskie albo 5. Miałem też wywiad w Rzeszów Info z panią Korbecką, Małgorzatą, również pisarką rzeszowską. No bardzo się cieszę, że moja powieść Roman zdobywa takie sukcesy. Jest coraz bardziej komentowany, coraz bardziej gdzieś wypływa.
Wydawca tej książki był zainteresowany kontynuacją historii.
Tak, tak. I właśnie powstała następna powieść pod tytułem Symfonia Nadziei, która też w jakiś sposób pewien wątek nawiązuje do historii głównego bohatera, ślepca.
Jest kontynuacją jego losów?
Nie. Jest opowieścią o pianistce, w głębokiej depresji. Ale pojawia się również wątek ze ślepca, gdzieś tam wpleciony. W taki sposób powstała druga powieść.
O trudnych sprawach, o uzależnieniach, o depresji rozmawiamy z panem Marcinem Mikrutem Filipakiem, który jest muzykiem, wrażliwą duszą i podejmuje się bardzo trudnych tematów. Co zmieniło się w pana życiu po napisaniu tych książek? Czy otworzyły się przed panem jakieś nowe sfery, krajobrazy, nowe światy?
O, jeśli można tak powiedzieć, to tak. Nowe krajobrazy, nowe światy. A z racji tego też, że jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, często bywam na spotkaniach autorskich poetów i pisarzy z Rzeszowa i z okolic. Także to są takie bardzo miłe, piękne i cenne znajomości. I również Ślepiec jako powieść też zdobywa coraz szersze kręgi zainteresowań, więc bywam na różnych spotkaniach autorskich organizowanych przez domy kultury czy też biblioteki. W przyszłości mogę się pochwalić, że planujemy spotkania autorskie w Głogowie Małopolskim, w Boguchwale, w Błażowej, no na pewno w Rzeszowie. Świat jakoś tak się troszeczkę, mój dotychczasowy świat jakoś tak troszeczkę się zmienił pod tym względem właśnie.
Czy czuje się pan człowiekiem spełnionym, szczęśliwym?
Oczywiście, że tak. Czuję się spełnionym, szczęśliwym.
Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tej drugiej powieści, Symfonia Nadziei. Wydawać by się mogło, że kobieta, która jest pianistką, a cierpi na depresję, może być panu bliższa, jest muzykiem, pan też jest muzykiem, ale jednak kobieta myśli inaczej. Jak pan zgłębiał? Myślenie kobiety, muzyka, podejrzewam, że jest inne od myślenia mężczyzny muzyka.
Tak, bardzo nad tym nawet się nie zastanawiałem. Muzyk, dusza muzyka artysty uważam, że jest bardzo wrażliwa. No i tak samo jak w Ślepcu. Chciałem dotknąć osoby w głębokiej depresji, jej uczuć, emocji, przeżyć. No i myślę, że mi się to dosyć dobrze udało.
Jednak, żeby zrozumieć postawę osoby cierpiącej na depresję, trzeba mieć dużą wiedzę, jeżeli się samemu nie przeszło przez to. Z czego pan korzystał?
Z doświadczenia życiowego, bo znam kilka osób cierpiących na głęboką depresję, bardzo głęboką depresję. Poznałem ich stany emocjonalne i tak sobie pomyślałem, że jest to też bardzo ważny temat, godny poruszenia i dlatego postanowiłem napisać właśnie drugą powieść, Symfonia Nadziei.
Tytuł sugeruje, że wszystko skończyło się dobrze, czy rzeczywiście? Czy Julia, bohaterka powieści, wyszła z tego stanu depresji?
Można powiedzieć, że poradziła sobie w najtrudniejszych momentach życia. Czy wyszła? Okaże się w powieści trzeciej, którą kontynuuję, ale myślę, że tak, dała radę, wyszła.
Julia nie wierzy w pomoc psychiatry, nie wierzy w swoje zdolności i nie wierzy w przyszłość.
Tak, bo to właśnie jest postawa ludzi pogrążonych w depresji. Ludzie, którzy żyją, funkcjonują obok nas, bardzo często z uśmiechem na twarzy, których nazywa się duszami towarzystwa, bardzo często przeżywają ciemną, głęboką noc, ciemną rozpacz we wnętrzu swoim, w środku. I prowadzą, można powiedzieć, podwójne życie, prawda? To jest najgorsze właśnie w depresji. Że na zewnątrz wyglądamy pięknie, wspaniale, a wewnątrz toczy się straszliwa walka o każdy oddech. Jest to bardzo trudna, ciężka choroba, która dotyka coraz szersze grono społeczeństwa.
Czy w tych swoich powieściach daje pan jakiś przepis, jak pomóc takim ludziom?
Przede wszystkim chęć walki o siebie, ale to musi sam człowiek zrozumieć, zrozumieć wewnątrz siebie, najgłębiej siebie, tam gdzie panuje największa rozpacz, tam należy podjąć decyzję i być konsekwentnym, zawalczyć o siebie.
Czy to znaczy, że takiemu człowiekowi pomóc nie można?
Można, można. Obecność. Obecność drugiego człowieka jest bezcennym darem i lekiem. Nawet cenniejszym niż różnego rodzaju terapie.
Obecność, ale jaka obecność?
Obecność.
Obecność może być różna.
Najtrudniejsza obecność jest taka, że ktoś wie, że bez względu na wszystko może liczyć na drugiego człowieka. To jest najgłębsza, największa, najwspanialsza obecność. Bo można mieć przyjaciół wielu, ale nie doświadczyć prawdziwej przyjaźni. I taka obecność bezgraniczna, oddanie siebie całkowite drugiemu człowiekowi potrafi zdziałać cuda. Tak mi się wydaje.
W przypadku ślepca tą deskę ratunku wyciągnęła do Romana jego żona?
Tak.
W przypadku Julii jej mąż?
W przypadku Julii kandydat na męża. Może trochę uchylę rąbka tajemnicy. Syn głównego bohatera ślepca, który w ślepcu jest pianistą, dorastającym chłopcem, tutaj już w Symfonii Nadziei dorosłym mężczyzną.
Tak łączą się te dwie powieści.
Tak łączą się te dwie powieści.
Pracuje pan nad trzecią.
Czwartą. Trzecią mam już napisaną, nawet teraz rozmawiamy już tak dosyć poważnie z wydawnictwem, a czwartą jestem w połowie pisania. Może troszeczkę więcej, może trochę mniej, gdzieś mniej więcej w połowie.
Czy porusza pan w nich również takie trudne tematy?
Trzecią powieść to taka ciekawostka troszeczkę, bo przez 3 lata pracowałem jako kierowca MPK Rzeszów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego właśnie. Serdeczne pozdrowienia dla kolegów kierowców. I kanwą trzeciej powieści jest Rzeszów, ulica Rzeszowa i życie kierowcy. Ale również zmaga się z pewnymi trudnościami w życiu, boryka się właśnie z takimi różnymi przemyśleniami na temat swojego życia, tego, co było, jak było, jak mogło być, jak będzie.
A czwarta powieść?
Jest kontynuacją Symfonii Nadziei i też dotyka trudnego tematu miłości, relacji małżeńskich, utraty dziecka, poradzenie sobie właśnie z tymi ciężkimi, trudnymi problemami, sprawami.
Dziś w programie gościmy pana Marcina Mikruta Filipaka, człowieka wielu zainteresowań, niezwykle wrażliwego, autora powieści, które są dostępne na rynku, Ślepiec i Symfonia Nadziei.
Tak, Symfonia Nadziei, to muszę dodać, że premiera będzie dopiero 22 lipca, ale przedpremierowe egzemplarze już są w sprzedaży na stronach internetowych wydawnictwa, które wydało też Ślepca, wydawnictwo Nowa Res z Gdyni.
Mam w ręku bajkę. Marcin Mikrut-Filipak, Zosia i stary fortepian z ilustracjami Zuzanny Bełch i dedykacją kochanej Beatce mąż. Podobno wszystko zaczęło się od tej bajki.
Tak właśnie. Wszystko zaczęło się od bajki Zosia i stary fortepian, ponieważ moja żona nakłoniła mnie do tego, abym zaczął dzieci uczyć grać. O, jak ona to powiedziała. Zacznij ich uczyć grać. Ale to takie małe dzieci, 4-letnie, to jakoś ciężko tak zmobilizować do instrumentu. Chciałem też im opowiedzieć kilka zasad muzyki, przedstawić, nauczyć ich. No ale to takie dzieci, no to też nie chciały słuchać, więc zacząłem wymyślać różnego rodzaju bajki i wplatać w nie różne zagadnienia z zasad muzyki i w taki sposób powstała bajka dla dzieci Zosia i stary fortepian, którą wysłaliśmy później na konkurs do Opola, do Ośrodka Kształcenia Organistów w Opolu, i tam wygrała pierwsze miejsce właśnie na tym konkursie. I można powiedzieć, od tego momentu wszystko się zaczęło.
Uwierzył pan w siebie?
To jeszcze nie było tak, że czy uwierzyłem w siebie, czy nie, tylko chciałem sprawdzić właśnie, jak to jest, gdy człowiek oddaje się tworzeniu. O właśnie, doznać tego stanu, a tato właśnie Zuzi wtedy tak mi powiedział, gdy odbieraliśmy nagrodę, mówi tak: Marcin, słuchaj, to teraz czas coś napisać dla dorosłych. I pamiętam, wtedy wróciliśmy, już było późno w nocy, otworzyłem komputer i zacząłem pisać Ślepca. Napisałem pierwszy, drugi rozdział chyba i no i tak później po kolei.
Tak się rozpoczęła pana droga literacka.
Tak się rozpoczęła.
Pisze pan też wiersze.
Piszę wiersze. Wiersze powstawały, najwięcej wierszy powstało właśnie wtedy, gdy byłem kierowcą rzeszowskiego MPK, bo jakoś tak na pętlach był czas na jakieś przemyślenia osobiste i tak powstało no dosyć dużo tych wierszy.
A pana ulubiony?
Mój ulubiony o Norwidzie. Pamiętam, wracałem już chyba do domu i w radio słuchałem audycji o Cyprianie Kamilu Norwidzie, który jest mi bardzo bliski, no nie tylko mi, ale dla wielu jest bardzo bliskim poetą, i postanowiłem napisać wiersz o nim. Ten wiersz mogę powiedzieć, że jest moim takim ulubionym. Jakże ta grusza stara, co poetę pamięta i bez szelestem nasłuchuje, czy bocian już wraca. A gdyby poeta przybył, rozpłacze się z zielenią ze szczęścia. Bo grusza wie, że on tu serce zostawił. I grusza widziała, jak dzieci z ucałowaniem kromkę chleba podniosły, tą, do której tęsknił poeta nieszczęśliwy. A gdy bocianów już nie ma, zdaje się jeszcze głośniej śpiewać jego piosnkę i głośniej. Do duszy tak pięknej tęskno mi, panie. Tęskno mi, panie, bo takich już nie ma. Bo takich już nie ma.
Jest pan niezwykle barwną postacią. Gdzie muzykuje pan? Gdzie pan gra na organach?
Teraz już nie jestem organistą. Gram zastępstwa. To znaczy, organistą jestem i organistą będę zawsze, tylko już nie pracuję w kościele jako organista. Także w Rzeszowie grałem w dwóch parafiach. Wcześniej grałem w Jaśle w Farze. A na samym początku mojej kariery jako organisty pracowałem w parafii Świętej Małgorzaty w Żurowej, to jest między, tam za Jasłem, między Bieczem a Jasłem, właśnie moje rodzinne strony, Szerzyny, pozdrawiam serdecznie. Niedawno też byłem tam na spotkaniu autorskim, takie piękne wspomnienia, piękny czas, powrót do lat dzieciństwa, prawda? No.
Skończył się jakiś etap w pana życiu, czy pan za tym tęskni?
Nie tęsknię, bo gram dużo zastępstw za kolegów. Praktykę jako organisty liturgicznego mam cały czas. Za graniem liturgicznym nie tęsknię, no może troszeczkę za graniem koncertowym to powiedziałbym tak, bo jednak kontakt z literaturą jest dla mnie tym, co najgłębiej porusza wnętrze, prawda, człowieka. Brak czasu, bo różne obowiązki też rodzinne i moja druga pasja, pisanie, też wymaga odpowiedniego czasu. Tak na literaturę już troszeczkę mniej, bym powiedział.
Zostaje tego czasu, ale ciągle jest.
Jest, to musi być zawsze. Bo kontakt z pięknem artysta musi mieć zawsze. Czy się mogę nazwać artystą? Ale kontakt z pięknem.
Ale piękno jest wokół nas, wszędzie, tylko kwestia, czy je dostrzegamy, czy nie.
Taki głęboki i osobisty, prawda? To trzeba mieć zawsze. A przez muzykę mogę dotykać właśnie tej transcendentnej sfery.
Pana plany.
Kolejne powieści.
O czym pan chce pisać?
Chciałbym napisać coś dla młodzieży. Bardzo trudno się pisze dla młodzieży, ale tak jakoś wewnętrznie czuję, że gdy pisałem Symfonię Nadziei, bo w sumie te książki dzieli około 8 lat, to myślałem, że nie będę już miał więcej tematów do podjęcia, prawda, w powieściach. A teraz tych tematów jakby nagle przybywa, jakby się mnożą. Planami na przyszłość będą pewnie kolejne powieści.
Powodzenia, oby tematy się mnożyły, oby miał pan możliwość przelania myśli, uczuć na karty papieru i aby te powieści zmieniały ludzi, czyniły dużo dobrego wśród nas. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pan Marcin Mikrut-Filipak, autor Ślepca i Symfonii Nadziei. Poeta, pisarz, muzyk.
Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i życzę wszystkim wszystkiego, co najpiękniejsze.